Jadąc z Krasiczyna wpadliśmy do Leska, do wydawnictwa Bosch. Bogdan Szymanik jest założycielem i właścicielem i dyrektorem tego wydawnictwa, a teraz przyjechał do nas do Komborni, żeby trochę, no to z takim podziwem spojrzał pan na dwór w Komborni, bo nie był pan tutaj nigdy przedtem?
Nie,
dzień
nie,
dobry
nie.
Panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Nie miałem przyjemności i jestem szczerze zauroczony, bo to jest coś wielkiego, co tu stworzono. Gratuluję właścicielowi.
A wydał pan taki piękny album na temat najpiękniejszych miejsc na Podkarpaciu i tutaj fotograf z wydawnictwa Bosch nie dotarł.
Nie, dotarł. No my mieliśmy przy albumie oczywiście, który nie jest z gumy, pewną konieczną selekcję, a ponieważ znakomitych miejsc na Podkarpaciu jest dużo, one urosły, to nie tylko Łańcut, Baranów, Krasiczyn, ale tego jest naprawdę bardzo dużo i zawsze jest ta trudność dla wydawcy tego przefiltrowania i niestety odrzucenia też rzeczy bardzo pięknych, ale które się nie mieszczą w albumie.
A teraz weźmie nas pan na wizytę, czy możemy zobaczyć pana oczami te najpiękniejsze miejsca na Podkarpaciu? Które pan miejsca na Podkarpaciu najbardziej lubi?
No ja myślę, że numer jeden dla mnie pozostają Bieszczady jako takie i Solina oczywiście, i Jezioro Solińskie, czyli wciąż dominuje jednak przyroda jako najważniejsza rzecz, a do tego dochodzi historia. Ta historia to są wymienione zamki, pałace, o których wspomniałem, ale również piękne drewniane kościółki i cerkiewki. To jest ta historia i ta uroda tych miejsc, prawda? W niewielu miejscach mamy tak piękne te drewniane cerkiewki, które w części są w skansenie sanockim, ale są również, żyją wśród zieleni.
A historię pan poznawał wtedy, kiedy pan postanowił wyjechać z Warszawy, to był stan wojenny, wyjechać z Warszawy i osiedlić się w Bieszczadach.
No ja szczerze mówiąc uciekałem trochę przed tym szaleństwem, jakim był wprowadzenie stanu wojennego. Gdyby nie stan wojenny, prawdopodobnie w Bieszczadach bym się nigdy nie znalazł. Natomiast uciekałem tak daleko jak można i już dalej nie można z Warszawy, więc to jest najdalszy teren. A jednocześnie istniało coś takiego jak legenda bieszczadzka. To Wojaczek o tym pisał, to Stachura, prawda? Ludzie, którzy mieli kłopoty z prawem, z władzą, bardzo różni ludzie, bardzo różni. Również ci, którzy mieli kłopoty z komunizmem, uciekali wtedy. Była to taka namiastka wolności, tak jak trochę w Stanach Zjednoczonych Dziki Zachód.
I odczuł pan wtedy wolność, będąc w Bieszczadach?
Trochę mnie śledzili, ale w sumie czułem się nieco bardziej wolny.
Wtedy w czasie stanu wojennego można było założyć wydawnictwo, ale wydawnictwo podziemne. Pan już w III Rzeczpospolitej założył wydawnictwo Bosch.
Tak, w 1994 roku. Natomiast mogę opowiedzieć zabawny dość epizod, dlatego że w 1989 roku, gdy zaczęła się ta wolność, poproszono, OKP miało kłopoty z dystrybucją prasy, tygodnika Solidarność, Gazety Wyborczej, i ponieważ zaproszono mnie do tej współpracy, to ja powiedziałem, założę firmę, kupię jakiś kiosk i będziemy tą prasę dystrybuować. To był czas, kiedy Ruch nie brał ani Gazety Wyborczej, ani tygodnika Solidarność do sprzedaży. To był czerwiec 89. W związku z tym otworzyłem taki kiosk i książkę i prasę niezależną. I dość zabawna historia, którą często opowiadam, ale ona jest rzeczywiście no, historyczna już. Grzegorz Boguta, który był szefem Nowej, ja od niego kupowałem książki z podziemia. Już mówię, 89 rok. I mówię, Grzesiu, musisz mi tu napisać rachunek. Jak ja mogę napisać rachunek, jak mnie nie ma? Nie ma czegoś takiego jak wydawnictwo Nowa, jest nieformalnie. Ja mówię, musisz napisać. I on tym koślawym pismem sobie rachunek numer jeden napisał. Ja mówię, mogą mnie wsadzić za poglądy polityczne, ale nie za przestępstwa gospodarcze. No więc rachunek numer jeden wydawnictwo Nowa wypisała dla firmy Bosch.
Jak powstała firma Bosch i powstało wydawnictwo, to wydawnictwo od razu zaczęło się specjalizować w albumach.
Zgoda.
I w książkach pięknych.
Tak, z tym, że żeby to uporządkować, 89 rok założyłem Bosch Spółkę z o.o. i to były księgarnie, a 94 założyłem wydawnictwo Bosch. I rzeczywiście sobie, zaczęliśmy od albumów.
Proszę to sobie zanotować. Historia wydawnictwa Bosch w pigułce, albumy. Jaki był pierwszy?
Pierwszym albumem były Bieszczady, dlatego że w tych swoich księgarniach odczuwałem zdecydowany brak albumu o Bieszczadach. Padało wydawnictwo, Waif się źle trzymał, Sport i Turystyka padał i nikt się za to nie wziął, więc trzeba było to zrobić. To był czas o tyle trudny, że polskie księgarnie były drukarnie na niskim poziomie. Były nie miały tych nowoczesnych maszyn i jakość druku była słaba, więc musiałem zdecydować się, ponieważ założyłem od razu, że musi być to jakoś na poziomie europejskim, że musimy drukować poza Polską i drukowaliśmy. Pierwszy album był drukowany w Słowenii, na druku oczywiście byłem.
A kiedy wczoraj pana odwiedziliśmy w siedzibie wydawnictwa Bosch, poprosiłem, żeby patrząc na rozmaite piękne albumy, oczywiście album o Podkarpaciu był tym albumem najważniejszym, warto zobaczyć te piękne zdjęcia, piękne Podkarpacie, a potem przyjechać tutaj i doświadczyć tego Podkarpacia, zarówno tych pałaców, zamków, dworów Kombornie, jak i dzikiej przyrody, która tutaj się zachowała. Poprosiłem pana, żeby wziął pan ze sobą album Zdzisława Beksińskiego.
O, to jest ważna postać dla Podkarpacia, choć oczywiście mieszkał znaczną część swojego życia w Warszawie. No, miałem zaszczyt i przyjemność, niewątpliwą przyjemność pracować z Beksińskim za jego życia. Wydaliśmy 4 albumy. Dzięki temu mamy jedyni prawa do wydawania albumów z dziełami Beksińskiego, jak również reprodukcji dzieł sztuki i jego obrazów. Robimy to oczywiście z wielką radością. Beksiński był wyjątkową postacią. Był to moim zdaniem wielki artysta. Możemy dyskutować wśród historyków sztuki, czy był lepszym grafikiem, rysownikiem, malarzem czy fotografem, ponieważ te 4 dziedziny uprawiał. Jeszcze trochę rzeźby.
A jakim był człowiekiem? Rzeźby
ruszył. Był fantastycznym człowiekiem, rzadkim przypadkiem wielkiego dystansu do siebie i rzadkim przypadkiem artysty, który o żadnym innym artyście nie powiedział złego słowa nigdy. Przez kilka lat. To jest, podkreślam, rzadkość, ponieważ my pracujemy z bardzo wieloma artystami. Robimy to oczywiście z przyjemnością. Jest jednak konkurencja i tę konkurencję często widać. A tutaj był człowiekiem niezwykłym. Bardzo ciekawa była jego przyjaźń z Wiesławem Ochmanem. To była przyjemność, gdy znajdowaliśmy się u Beksińskiego w domu i był Ochman, pracowaliśmy nad drugim tomem. Wtedy no to ich dialog był przezabawny, uroczy i na niezwykle wysokim poziomie.
Czyli nie było tak, że w towarzystwie Zdzisława Beksińskiego człowiek myślał o tym, co ostateczne, o tym pewnym smutku, które towarzyszy życiu, tylko było wesoło, był wesołym kompanem.
Absolutnie, był człowiekiem pełnym humoru, szalenie dowcipnym i, jak mówię, zdystansowanym do siebie.
Wydawnictwo to jest nie tylko spotkania z autorami, to jest też przedsiębiorstwo, które musi samo się utrzymywać. Rynek książki w Polsce jest zaburzony. Są monopoliści na tym rynku, monopoliści hurtownicy. Empik monopolizuje, znaczy nie zmonopolizował, ale jest bliski tego, żeby zmonopolizować handel detaliczny książkami. Jak pan sobie radzi i czy jest coś, co mógłby zrobić rząd dla polskich wydawnictw?
No zdecydowanie. Tutaj mamy całe mnóstwo bardzo poważnych problemów. Po pierwsze czytelnictwo. Jesteśmy na samym dole czytelnictwa w Europie. To wygląda absolutnie dramatycznie. Upadają księgarnie. 2000 księgarni na przestrzeni 20 lat mniej więcej padło, czyli zostało z 4000 1900 i wtedy rodzi się coś o charakterze monopolistycznym. Wojna rabatowa powoduje nieustanny wzrost cen książek, nieustanny wzrost kosztów u wydawców i skutki tego są dość dramatyczne. Wygląda to naprawdę źle. Ginące księgarnie w małych miasteczkach powodują, że tracimy dziesiątki czy setki tysięcy potencjalnych czytelników. Wydawnictwa, szczególnie małe, mają bardzo utrudnioną rzecz. Ja nie chcę o swoim wydawnictwie mówić, bo jakoś dajemy sobie radę, bo mamy te trzy nogi, mamy księgarnię, mamy drukarnię druku cyfrowego, mamy wydawnictwo i mamy książki, które są potrzebne nie tylko MSZ-owi czy różnym ministerstwom, ale również dużemu biznesowi, ponieważ bywa, że robimy w 9 wersjach językowych, więc i staramy się trzymać jakość na poziomie europejskim, więc udaje nam się sprzedawać i trochę za granicą, i trochę licencji i wielu instytucjom i biznesowi.
My tylko mówimy o tych mniejszych wydawnictwach, które mają kłopoty i pytanie, czy jest jakaś ustawa, która mogłaby to zmienić, czy też to już trzeba zostawić, niech już to tak będzie i niech...
Stanowczo niech nie będzie, bo będziemy głupieli. Jest bezpośredni związek między czytelnictwem a innowacyjnością. Jeżeli będzie to czytelnictwo tak spadało, skutki społeczne będą tego absolutnie olbrzymie. Natomiast co może zrobić, co ma obowiązek zrobić każda władza, którakolwiek by to była, z jakiejkolwiek opcji politycznej? Musimy dociągać do Europy. Dla nas pewnym wzorem, teraz mówię jako członek Rady Polskiej Izby Książki, nie jako wydawca, naszym pewnym ideałem jest trochę Francja. Francja za znakomitego ministra kultury Langa w latach 80. wprowadziła ustawę o książce. Ta ustawa zaowocowała olbrzymim porządkiem, dużą ilością księgarni na rynku i bardzo wysokim poziomem czytelnictwa. Przyniosła tylko pozytywne skutki. My to omawialiśmy z kolegami francuskimi, niemieckimi.
Ale co było istotą tej ustawy?
Istotą ustawy było zakończenie, ustawa stałej cenie książki, ustalonej przez wydawcę przez zakreślony czas. W przypadku Francuzów jest to 2 lata, w przypadku Niemców praktycznie jest to na zawsze. My z kolegami francuskimi i niemieckimi rozmawiamy, oni sobie nie wyobrażają życia bez ustawy.
I rynku taką bez ustawę ustawy. Może kiedyś wprowadzi jakiś polski rząd. Ja bym chciał panu podziękować za wizytę w Poranku Wnet w Kombornie, ale też zobaczyliśmy w wydawnictwie Bosch książkę na temat polskiego plakatu. Polski plakat słynął i słynie na świecie, a tam odnaleźliśmy plakat z 29 roku Słuchaj radia, poznasz cały świat. I dostaliśmy w prezencie cyfrowy wydruk tego plakatu. Bardzo za ten plakat serdecznie dziękujemy. Myślę, że w Kurierze Wnet, wprawdzie nie w kolorze, albo na naszej stronie zobaczą Państwo ten plakat, te trzy wieże tych trzech faraonów, które właściwie nie wiem, czy one są rozbijane przez słuchawki radiowe, czy coś innego się z nimi dzieje. 3, 4, a może nawet 5 wież i Stefan Batory. Nie, to nie jest Stefan Batory, statek, który płynie przez oceany. Słuchaj radia, poznasz cały świat.
Mogę coś dodać? Słuchaj radia, czytaj książki. Poznasz cały świat.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Właściciel i dyrektor wydawnictwa Bosch, Bogdan Szymanik, był naszym gościem, a ponieważ jesteśmy na Podkarpaciu, jesteśmy blisko Bieszczad, blisko przyrody, ponieważ to jest 10 poranek z 2 tygodnie, jesteśmy w trasie, czasami myślimy o hobbitach.
There's a road calling you to stray, step by step pulling you away. Under moon and star, take the road no matter how far. Where it leads, no one ever knows. Don't look back, follow where it goes. Far beyond the sun, take the road wherever it runs.
The road goes on, ever, ever on. Hill by hill, mile by mile, field by field, style by style. The road goes on, ever, ever on. The road goes on, ever, ever on. Moor by moor, glen by glen, vale by vale, fen by fen. The road goes on, ever, ever on.
One more mile, then it's time to eat. Pick some pears, succulent and sweet.
To the farther shore, take the road 100 miles more. Sweet pink trout will tickle from the stream. Milk a goat, churn it into cream. For me on the sun, take the road wherever it runs. The road goes on.
Niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radio Poranku. Radio Poranku.
O malola.
Radio Poranku.
Radio, radio.
O poranku w dworze w Komborni, kiedy świeci słońce, kiedy jest lipiec, kiedy śpiewają ptaki. Rzeczywiście jest miło, pięknie i wspaniale. Zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo przyjechali na Podkarpacie, żeby zobaczyli piękną przyrodę i piękne zabytki, żeby Państwo odwiedzili dwór w Komborni. A teraz obiecana właściwie rozmowa, a nie dwie rozmowy, bo teraz mamy rozmowę, a dobrze, obiecana rozmowa w studio. Ksiądz Ryszard Szwast. Szczęść Boże.
Witam, daj Boże.
Jest pan Ryszard Skotniczny, właściciel dworu w Komborni. Po raz kolejny. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Jest pan Tadeusz Wójcik, były sołtys, były poseł, były działacz Solidarności Rolników Indywidualnych. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I będziemy tutaj rozmawiać o sprawach duszy, kościoła, stworzenia, o Podkarpaciu, o wszystkim, o czym możemy rozmawiać, będąc we dworze w Komborni, ale najpierw głos ma profesor. Profesor Mieczysław Ryba, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Z europosłem Bogdanem Rzońcą rozmawialiśmy na temat tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. A jak pan profesor wyobraża sobie najbliższe lata Unii Europejskiej?
Znaczy, Unia Europejska jest w pewnym modelu ideologicznym budowana, co jest namacalne, bo ta przewaga ideologiczna tych rewolucjonistów neomarksistowskich jest odczuwalna i to w wielu przestrzeniach tamtejszego życia. Nawet ci, którzy mienią się być chadekami, jak wiemy, promują czy też zgadzają się na ideologię LGBT, to o czym świadczy. Natomiast druga rzecz, no to jest pewna układanka sił geopolitycznych. Nie, tutaj ten układ niemiecko-francuski dominuje z przewagą oczywiście Niemiec i tu jest pewne przesilenie, bo wiemy o tym, że ta wola Berlina-Paryża związana z osobą Timmermansa została jak gdyby przełamana, aczkolwiek nie zmieniło to głównego nurtu czy też głównego wektora sił, no bo wiadomym jest, że nikt z środkowej Europy, szefem Komisji Europejskiej nie mógł zostać, chyba że ktoś, kto byłby na usługach Berlina, ale jest to pewien sygnał, że udało się kraje środkowoeuropejskie zmobilizować i jeszcze dodatkowo te niezadowolone z układu sił Włochy, więc ta przyszłość na tym poziomie wydaje się dosyć ciekawa, to znaczy już nie jest taki ten, ta układanka niemiecka nie jest już taka oczywista, tych sił i eurosceptycznych i takich narodowych troszkę powstało tych państw, które się są w stanie zjednoczyć i to jest sygnał, który jest bardzo ważny z polskiego punktu widzenia, bo ta izolacja, przypomnijmy to głosowanie 1-27, miejmy nadzieję, że już w tej konfiguracji nie wystąpi. Ja tutaj oczywiście chciałbym jeszcze dodać, bo niektórzy mówią, no cóż, przecież Polska miała w Europie swoich ludzi, takich jak Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, pani Bieńkowska i tak dalej, w związku z czym ta komisja przecież podejmowała propolskie decyzje, tylko my mówimy o podmiotowym zachowaniu polityków, a nie takich, którzy zostali wyznaczeni przez Berlin i jakoś realizowali, mam to w szczególności na myśli Donalda Tuska, i realizowali politykę tamtą. Ja mówię o podmiotowym graniu przez kraje środkowoeuropejskie swojej gry. Więc to nieważne jest, czy to będzie Polak, czy nie Polak reprezentantem tych interesów. Ważne, że one będą realizowane. A to, że się niemieckie interesy zasłaniają jakąś postacią, powiedzmy, środkowoeuropejskiego polityka, który praktycznie niczego podmiotowego nie był w stanie przez te kilka lat zrobić, to jest bez znaczenia, wręcz przeciwnie, to tylko zaciemnia obraz. Im on jest jaśniejszy i oczywisty, ja bym się zgodził z tymi komentarzami, im bardziej widać, kto realnie w Europie rządzi, bo te główne stanowiska są rozdane, przynajmniej na razie w układzie niemiecko-francuskim, tym lepiej dla czytelności sprawy, tym łatwiej to krytykować, tym łatwiej się z tym zmagać po to, żeby bardziej zbilansować Unię, bo przecież kraje środkowoeuropejskie w tej chwili w przestrzeni gospodarczej odgrywają coraz większą rolę w sensie handlowym, jak to się obliczało, porównywalną do Francji, jeśli mówimy o relacjach Niemiec z innymi gospodarkami, a w sensie władzy realnej w Unii jest inaczej. Więc jest taki układ się wytwarza, układ, nazwijmy to, samoobrony, czy taki, który chce zmienić te proporcje sił, i na to jest szansa. I ostatnia, może tutaj tylko powiedzieć, czy szansa jest na radykalną zmianę tą ideologiczną w Unii Europejskiej? Póki co nie sądzę, jeśli już, to są pewne elementy obronne, powiedzmy na gruncie polskim, i tutaj trzeba by się zastanowić, czy jesteśmy w stanie się przed tą falą nowej neomarksistowskiej ideologii się obronić. Zobaczymy.
Jeśli państwo się dziwią, dlaczego profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego występuje w poranku, który jest z dworu w Komborni, otóż występuje dlatego, że jest tutejszy, stąd jego ród. Nieprawdaż?
No oczywiście, no poza tym mam, prawda, przyjaciół, którzy w tej chwili w dworze Kombornia z panem Ryszardem i z księdzem Ryszardem na czele przebywają. W związku z wczoraj już się też widzieliśmy, więc wspaniały dwór, piękny, należy go odwiedzić, a ksiądz Ryszard to nasz duszpasterz, który nas prowadzi, w związku z czym to moje rodzinne strony niezwykle się z tego cieszę. Lipinki nie są daleko od Komborni.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Mieczysław Ryba był gościem Poranka w NET.